5,5 minuty po 19:00 powraca na antenę Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie, nieustająco za realizatorską konsoletą Krzysztof Jankowski, a w studiu też niezmiennie
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Retajczak. Będziemy w tym składzie z Państwem do godziny 20:00, oczywiście wzmocnieni przez naszego sprawozdawcę koszykarskiego meczu NA i basketu Poznań z akademikami z Politechniki Opolskiej Wojtkiem Bernardem. A co jeszcze przed nami? Dużo będzie o piłce nożnej, między innymi o reprezentacji naszego kraju w rozmowie z ekspertem. Będziemy powracać do tematu złego traktowania kibiców kolejorza przed meczem z Legią Warszawa. Będzie mini spotkanie z szefem poznańskiej Warty, nowym prezesem Arturem Majsterem. Będzie przegląd wszystkich wynikowych informacji, łącznie z tą futsalowej ekipie z Leszna. Zaprosimy Państwa na bieg Warta Challenge. Pierwsza odsłona odbyła się wczoraj. No i będziemy zapraszać na pływackie mistrzostwa Polski, które od czwartku najbliższego rozpoczną się na Termach Maltańskich. W kalendarzu też niezmiennie. Mamy niedzielę, 19 dzień listopada i mamy sporo interesujących sportowych informacji dnia.
Piotr Zieliński to kolejny piłkarz, który opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski przygotowującej się do towarzyskiego meczu z Łotwą w Warszawie, przekazał rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Z powodu anginy pomocnik Napoli nie mógłby zagrać we wtorek. Już wcześniej, przypomnę, zgrupowanie opuścił Paweł Bochniewicz. Z drużyną Michała Probierza pozostał za to Karol Świderski. Towarzyskie granie z Łotwą we wtorek o 20:45. Anżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek zajęły trzecie miejsce w drużynowej rywalizacji sprinterek podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Wójcik była ponadto najlepsza w grupie B na 500 metrów. Wśród mężczyzn na 1000 metrów jedyny Polak w grupie A, Damian Żurek, zajął 12 miejsce. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołano niedzielny zjazd kobiet z cyklu alpejskiego Pucharu Świata ze startem w Szwajcarii i metą we Włoszech. Dzień wcześniej zawody w tej konkurencji również nie mogły dojść do skutku. Pewny już trzeciego z rzędu tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał pierwszy od ponad 40 lat wyścig w Las Vegas przed ostatnią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego szóste zwycięstwo z rzędu i 18 w trwającym sezonie. Drugie miejsce zajął reprezentant Monako, Charles Leclerc z Ferrari. Trzeci na mecie był Sergio Perez z Red Bulla. Meksykanin zapewnił sobie tytuł wicemistrza świata. Brytyjczyk Elfyn Evans wygrał rajd Japonii. Ostatnią rundę Mistrzostw Świata w WRC i zdobył tytuł wicemistrza globu. Złoto już wcześniej zapewnił sobie Finn Kalle Rovanpera. W WRC 2 Kajetan Kajetanowicz był trzeci i triumfował w kategorii WRC 2 Challenger. Zawodnicy Waterpolo Poznań przegrali na wyjeździe w Ekstraklasie z AZS-em UW Waterpolo Warszawa 8-12. Z kolei pierwszoligowe siatkarki NEI Energetyka Poznań przegrały u siebie z Legionowią 1-3 w zaległym spotkaniu siódmej kolejki. W lidze centralnej piłkarzy ręcznych Nielba Wągrowiec przegrała ze Stalą Gorzów Wielkopolski 27-29. W Orlen Basket Lidze Koszykarzy drużyna Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski wygrała po dogrywce z MKS-em Dąbrowa Górnicza 103-102. Z kolei w pierwszej lidze w Poznaniu w hali Deposir trwa mecz NEI Basketu Poznań z AZS-em Politechniką Opolską. To spotkanie śledzi dla nas Wojtek Bernard. Wojtku, poznaniacy ostatnio pokonali na wyjeździe Hydro Tragradom. Jak im zatem idzie to budowanie zwycięskiej serii?
Na razie są na dobrej drodze, choć ich przewaga w tej trzeciej kwarcie już zdecydowanie zmalała nad rywalami z Politechniki Opolskiej. W tej chwili to jest tylko jeden punkt, 59-58. Przypomnę, do przerwy gospodarze prowadzili 7 oczkami, 45-38, ale w tej kolejnej odsłonie dzisiejszego spotkania jednak sytuacja na parkiecie toczy się pod dyktando zespołu Roberta Skibniewskiego. W jego szeregach tutaj w roli głównej przede wszystkim Michał Lis. To po jego rzutach właśnie do tylko jednego oczka zmniejszyli ten dystans zawodnicy zespołu gości. Inna sprawa, że długo na takim większym prowadzeniu gospodarze trzymali się głównie dzięki postawie Amerykanina Brandona Randolfa. On już dzisiaj na swoim koncie ma 24 zdobyte punkty. To jest trzeci jego występ w barwach poznańskiej drużyny. Pierwszy Amerykanin w historii tego zespołu. Jeszcze gdy tutaj miał okazję po raz pierwszy występować przed własną publicznością w starciu z Żakiem Koszalin, to zdobył tylko 5 punktów. No ale wiadomo, rozgrywający musi mieć trochę czasu, aby zgrać się w odpowiedni sposób. Zresztą zespołu lepiej zdecydowanie poszło już w tym wygranym spotkaniu w Radomiu. Tam 18 punktów i zwycięstwo poznańskiej drużyny. I dzisiaj ten 28-letni zawodnik ma już na swoim koncie rzeczywiście znakomity dorobek punktowy, aczkolwiek odczuwa też trochę trudy tego spotkania i chyba faktu, że od niedawna jest tutaj w naszym kraju, bo w pewnym momencie w tej trzeciej kwarcie sam poprosił o zmianę, aby odpocząć. Usiadł na ławce rezerwowych. Jego miejsce na pozycji rozgrywającego zajął Patryk Stankowski. No i nie da się ukryć, że to właśnie od tego momentu trochę już doskoczyli do poznańskiej ekipy zawodnicy z Opola. Teraz przypomnę, ta przewaga poznaniaków tylko jednopunktowa, 59-58, a do końca trzeciej kwarty 2 minuty.
Piłkarskie Radio Poznań.
Piłkarska reprezentacja Polski niestety nie uzyskała bezpośredniego awansu na piłkarskie mistrzostwo Europy Euro 2024 w Niemczech. O wszystkim przesądził także ten ostatni remisowy mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie w piątek z Czechami 1-1. Opinia eksperta Andrzeja Juskowiaka. Andrzej, no to jest delikatnie mówiąc i bardzo dyplomatycznie mocno rozczarowujące, szczególnie jeśli chodzi o te zdobycze punktowe. Zasłużenie nie awansujemy bezpośrednio.
Tak, rzeczywiście po tych wszystkich zmianach, które się dokonywały w ostatnich latach, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, że więcej zespołów awansuje, naprawdę trzeba się natrudzić, żeby nie awansować. I tak to wyglądało. Te nasze eliminacje były po prostu słabe i nie mieliśmy meczu, na którym moglibyśmy oprzeć optymizm, że ten awans gdzieś za chwilę będzie realny, i raczej to szło cały czas w dół niż w górę, bo ten mecz nawet z Czechami ostatni, który no, miał być kluczowy dla nas, w sensie takim, że i tak ta wygrana nie dałaby nam 100% awansu, no to zagraliśmy dosyć bojaźliwie, słabo zorganizowani w defensywie, jakby za dużo mamy w tej chwili kłopotów w różnych formacjach, żeby myśleć o tym, żeby grać tak, jakby oczekiwali kibice, bo mamy zawodników, którzy grają w niezłych klubach w Europie, natomiast suma tych umiejętności w tej chwili no nie jest, nie gwarantuje nam jakości. Trochę odwrotnie niż widzimy to na przykład w reprezentacji Albanii.
To właśnie Albania, Mołdawia, to były te drużyny, które zabierały nam mocno punkty. My za to przerabialiśmy takie różne myśli trenerskie, tak to delikatnie znowu nazwijmy, bo dwaj trenerzy portugalscy, no i teraz pomysł trenera Michała Próbierza na to, żeby jakoś zbudować, no na razie no szuka tej świeżości, póki co nie przekłada się to na wyniki.
Każdy selekcjoner zadaje sobie pytanie, czy to już jest czas na to, żeby zrobić rewolucję i odmłodzić naszą reprezentację. No ta generacja, która gwarantowała nam dobre wyniki i pewne awanse na wielkie imprezy, gdzieś się postarzała i trudno liczyć na to, że będą gwarantem kolejnych awansów. Natomiast no, ja też patrzę na to realistycznie i my nie mamy w tej chwili do dyspozycji 50 zawodników, którzy grają regularnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów w swoich klubach i ten wybór jest ograniczony, natomiast no, oczekujemy od selekcjonerów, że znajdą taki złoty środek, że wypromują jakiegoś jednego, drugiego zawodnika w reprezentacji, który będzie przez lata pewnym punktem i będzie miał miejsce w pierwszej jedenastce i trener Próbierz zna bardzo dobrze realia panujące w naszej ekstraklasie i też zawodników, więc ja tu liczyłem też, że będziemy mieć kogoś, kto będzie bliżej trochę tej jedenastki, natomiast no, widać, że trener Próbierz szukał, gdzieś lawirował, zmieniał dosyć dużo przed każdym spotkaniem. Oczywiście no, trzeba patrzeć na wynik końcowy, jakby to jest ważne, bo to, że trenerzy gdzieś szukają swojego stylu i pomysłu, to jest jedno, natomiast no, patrzymy po meczu, jak to wyglądało i że można było coś zrobić inaczej, żeby ten wynik był inny.
Wiadomo, że przed nami jeszcze towarzyski mecz z reprezentacją Łotwy, ale też będziemy spoglądać na inne grupy, no bo pozostaną nam te baraże dzięki dobrej postawie w Lidze Narodów. No, taki ostatnia deska ratunku, żeby federacja nie straciła mnóstwa pieniędzy i żeby kibice mieli się czym podczas Euro 2024 emocjonować. To tak zapytał wprost, po co ten mecz z Łotwą?
No, każdy mecz jednak coś daje. Jakaś odpowiedź na to, czy na tym poziomie reprezentacyjnym, nawet jeżeli to jest mecz towarzyski, czy ktoś daje radę, czy nie, bo jest jednak sporo zawodników, którzy gdzieś niewiele mają jeszcze występów w reprezentacji. Jest szansa dla tych, którzy gdzieś tam w cieniu się znajdują, tych podstawowych zawodników, no i no, przypominam, że jednak wielu zawodników dostaje powołanie na reprezentację. To nie jest tak, jak kiedyś było 18 zawodników powołanych, do tego 2 bramkarzy, 20 się zamykała. No, w tej chwili no, jest to dużo, dużo więcej możliwości, żeby dostać się do reprezentacji.
Znaczy to jeszcze musi być jedno króciuteńkie jeszcze już pytanie. Proszę odpowiedź tak albo nie. Twoim zdaniem, oczywiście zdaniem Andrzeja Juskowiaka, dwustopniowe baraże, w których będziemy grać, awansujemy na te Euro przez baraże?
Mam taką nadzieję, bo chciałbym oglądać polską reprezentację na Mistrzostwach Europy, natomiast będzie to trudne. Myślę, że 2 mecze w krótkim okresie czasu, które trzeba rozstrzygnąć na swoją korzyść, to jest spore wyzwanie.
Spore wyzwanie przed reprezentacją Polski, spore wyzwanie także przed poznańskimi koszykarzami, którzy dzisiaj rywalizują w pierwszej lidze z AZS-em Politechniką Opolską. To spotkanie w hali D poznańskich ośrodków sportu i rekreacji śledzi dla nas Wojtek Bernard. Halo Wojtku, pewnie rozpoczęła się już u ciebie czwarta kwarta.
Prawie dwie minuty tej czwartej osłony już za nami. Rezultat remisowy 65-65. Zacięty, wyrównany mecz. Był nawet taki moment, kiedy to wahadełko wyniku i prowadzenia wysunęło się na drugą stronę. Długo prowadzili poznaniacy w tym spotkaniu, ale przede wszystkim zasługa Karima Rida, rosłego, mierzącego 204 cm centra w zespole AZS-u Politechniki Opolskiej, który poprowadził swój zespół w tej trzeciej kwarcie do prowadzenia. Skuteczna akcja 2+1. Chwilę później poprawił Kamil Białachowski i zrobiło się nagle 59-63 dla zespołu gości. Na szczęście poznaniacy odpowiedzieli też dosyć szybko. Znowu popisał się skuteczną akcją Brandon Randolph i był remis 65-65. Dwóch rzutów wolnych później niestety nie wykorzystał Wojciech Frasz i w tej chwili na półtorej minuty po rozpoczęciu tej ostatniej kwarty tego meczu wciąż mamy remis po 65.
Tyle Wojtek Bernard. Do Wojtka wracać jeszcze będziemy, a zanim Wojtek wybrał się na spotkanie koszykarskie, to zajął się też bardzo ważnym tematem piłkarskim, czy też w zasadzie, żeby być precyzyjnym, około piłkarskim. Powrócił do tego, co działo się w Warszawie przed tygodniem w meczu Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawą a Lechem Poznań i tego, jak traktowani byli kibice kolejorza. Nieuzasadniona agresja i wulgarne słownictwo, dotykanie miejsc intymnych, niszczenie odzieży oraz kradzieże. To tylko część zarzutów kibiców Lecha Poznań wobec stołecznej policji i ochrony przy wejściu na niedzielny mecz kolejorza z warszawską Legią w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacje sympatyków Lecha z tych wydarzeń pojawiły się w mediach społecznościowych już przed spotkaniem. Z biegiem czasu było ich coraz więcej, a obecnie wszystkie stara się zebrać Stowarzyszenie Kibiców Kolejorza, by podjąć odpowiednie działania prawne. Wyjaśnień domaga się także poznański klub. Mówią szef stowarzyszenia Marcin Kawka oraz rzecznik prasowy Maciej Chęszel.
Od poniedziałku zbieram informacje, zbieram relacje od naszych kibiców, zbieram materiały audio, wideo od tego, co działo się przed stadionem, z agresywnej postawy policjantów. Nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wytłumaczyć sobie słownictwa, które padało pod naszym adresem, zachowania służb mundurowych. Nie wiemy, dlaczego spotkaliśmy się z takim zachowaniem przed meczem, po meczu i w czasie. Naprawdę przeżyłem bardzo, bardzo wiele. Byłem na mnóstwie spotkań rozgrywanych przez kolejarzy, nie tylko na bułgarskie, ale również na meczach wyjazdowych i z taką olbrzymą falą agresji, z takim traktowaniem urągającym naprawdę godności ludzkiej, które naprawdę nie mieści się w żadnym kanonie zachowań. Nigdy się jeszcze nie spotkałem. W tej chwili bardzo ściśle współpracujemy z klubem. Mamy też za sobą sztab prawników, tak właśnie grupę prawniczą, która również dla nas pracuje. Zbieramy cały czas oświadczenia kibiców. No na pewno nie pozostawimy tego bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Będziemy żądali wyjaśnień i od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji, i od Komendy Głównej Policji, od Komendy Stołecznej Policji, co takie się stało, i bardzo byśmy chcieli, żeby takie sytuacje już nie miały miejsca.
Te mecze to jest klasyk polskiej ligi, to jest zawsze święto futbolu, no ale tutaj to święto zostało zepsute według informacji i doniesień, które do nas docierają. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejorz, które organizowało wyjazd na mecze z Legią Warszawa. No i jako klub podjęliśmy kilka decyzji. Po pierwsze, wstępujemy z wnioskiem do zarządu Ekstraklasy SA, z wiadomością do Komisji Ligi Ekstraklasy SA, z informacją o wydarzeniach, do jakich doszło, ale przy okazji też z prośbą o wyjaśnienie i o ustosunkowanie się do tego wszystkiego, co się działo właśnie w niedzielę przy Łazienkowskiej. Podobne pismo zostało zredagowane i wysłane do Komendanta Głównego Policji. Nasza motywacja jest taka, żeby absolutnie do takich przypadków, do takich zdarzeń nie dochodziło w przyszłości. Tutaj murem stoimy za naszymi kibicami w kontekście tych wydarzeń przed, w trakcie i po meczu Legii z Lechem.
Przy Łazienkowskiej podczas tego spotkania było obecnych ponad 1600 kibiców kolejorza. Mamy nadzieję, no, że ta sprawa znajdzie swoje rozstrzygnięcie. A wiadomo, reprezentacyjna przerwa, jeszcze towarzyski mecz we wtorek z reprezentacją Łotwy po tym remisowym kwalifikacyjnym meczu do Euro z Czechami 1-1. To nie oznaczało, że w naszych klubach było nudno, bo jak Państwo słyszeli, wiadomo, dużo zajęć mieli także działacze, menedżerowie poznańskiego Lecha, także w tych kibicowskich sprawach doszło do sparingowego meczu naszych ekstraklasowych drużyn, w którym to sparing dopingu. Warta pokonała Kolejorza 3-0, a przy okazji niejako w Warcie nastąpiła także zmiana u sterów, bo był tam wakat na funkcji prezesa piłkarskiej Warty Poznań S.A. Po odejściu z tej funkcji w lutym 2023 roku pana Bartosza Wolnego, teraz we wtorek, miniony wtorek, te stery objął pan Artur Meissner, którego teraz posłuchamy.
Jestem zaangażowany już na dobrą sprawę od 5 lat. Jestem właścicielem z Bartkiem Fariaszewskim od samego początku do jego przygody z projektem Warta Poznań. No i wspólnie na Radzie Nadzorczej, bo do tej pory pełniłem funkcję członka Rady Nadzorczej, postanowiliśmy, że moje zaangażowanie, czy moja pomoc, wiedza, którą mogę wspomóc klub, no będzie przydatna. Co mogę dać jako nowy prezes? No jestem osobą, która jest prawnikiem, tak, czyli mam to przygotowanie, można powiedzieć, merytoryczne, może trochę z innej branży, ale to zawsze przydatne. Doradzałem i doradzam podmiotom działającym w branży sportowej, różnym klubom już od ponad 10, prawie 15 lat. Także znam to środowisko, znam branżę, wiem jak te kluby funkcjonują i myślę, że ta wiedza może być przydatna. No i tak jak powiedziałem wcześniej, jestem osobą, która zna ten projekt i jest w tym projekcie od początku niemal, od kiedy jest aktualny właściciel. No i będzie to swego rodzaju ewolucja, a nie rewolucja. Jaka jest wizja? No, wizja została przedstawiona kilka tygodni temu w ramach naszego planu rozwoju na lata 2024-2027. No i moja wizja, moje plany mogą być tylko zbieżne, gdyż jako członek Rady Nadzorczej współpracowałem i byłem zaangażowany w, że tak powiem, w tworzenie tego planu. Czy jako cała Rada pracowaliśmy nad stworzeniem tego planu. No a pewne aspekty wykonawcze czy pomysły, no pewnie jakieś mam i widzowie pewnie zobaczą mnie w życiu. Na pewno chcemy, by Warta była ciągle klubem, który potrafi pozytywnie zaskakiwać, tak? I to jest coś, co myślę, że w jakiś sposób nas wyróżniało i chcielibyśmy, by tak było. Ale musimy, czujemy, że ta stabilizacja, wprowadzić większą stabilizację w tym klubie, to jest na pewno zadanie, które też przede mną stoi. Warta Poznań jako klub powstała z jakiejś takiej potrzeby społecznej odpowiedzialności pewnych tych jej pierwszych członków. No i my tą Wartę w jakiś sposób, tą dzisiejszą Wartę na nowo zdefiniowaliśmy, tą odpowiedzialność społeczną, tą odpowiedzialność społeczną dzisiejszych XXI wieku. Chcemy być klubem, który reprezentuje pewne wartości mieszkańca Poznania, odpowiedzialnego społecznie. No i chcemy gromadzić ludzi, którzy takie wartości jak my wyznają wokół tego klubu.
Będą Państwo mieli okazję dopytać prezesa Artura Meissnera, ale także właściciela klubu Bartłomieja Fariaszewskiego w naszej najbliższym wydaniu audycji Na Żywo Sportowa Arena we wtorek, 21 listopada o 21:05. Zapraszam właśnie na spotkanie z owymi dżentelmenami z Sternicy Piłkarskiej Warty Poznań. Właściciel Bartłomiej Fariaszewski i nowy prezes Artur Meissner będą gośćmi w tym studiu. Będzie okazja także do telefonicznej rozmowy z naszymi gośćmi. Polecam tę warciańską sportową arenę. Przypominam, wtorek, godzina 21:05.
No już w najbliższy weekend oczywiście wraca PKO BP Ekstraklasa w tej 15. kolejce. 16 już kolejce. Warta Poznań pojedzie na mecz do Warszawy na starcie z Legią. To w sobotę o godzinie 20:00. Już teraz my Państwa także zapraszamy na naszą transmisję tradycyjnie do MC Radia. Najbliższa sobota o godzinie 20:00 wyjazdowy mecz Warty Poznań w Warszawie z Legią. Dzień później Lech Poznań zagra przy Bułgarskiej z Widzewem Łódź o 17:30 pierwszy gwizdek. No i oczywiście transmisja na naszej antenie w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie.
Jak Państwo słyszeli, za tydzień audycja w sportowym rytmie, specjalne jej wydanie od 17:05, a teraz na zegarze 27 minut po godzinie 19, jeszcze w niedzielę 19 listopada, a ten sygnał oznaczał, że startujemy z wynikową częścią w magazynu piłkarskiego Wielkopolskiego, ale druga liga piłkarska, przełożone spotkanie rezerw Kolejorza z Olimpią Elbląg na 29 dzień listopada, a to dlatego, że sporo powołań zawodników drużyny rezerw Lecha Poznań do reprezentacji narodowych. Za to dzisiaj odbył się mecz w Stężycy pomiędzy Radunią Stężyca a KKS-em 1925 Kalisz i brawa dla zawodników kaliskiej ekipy. Wygrali ten ciężki wyjazdowy mecz 4-1. Zaczęło się dobrze. W 12 minucie Hubert Sabol z rzutu karnego zdobył dla Kaliszan prowadzenie. Później podwyższył Mateusz Wysokiński w minucie 23. A jeszcze tuż przed końcem pierwszej połowy na 3-0 do przerwy dla ekipy KKS-u podwyższył Hiszpan Nestor Gordillo. Po przerwie w 62 minucie pierwsze trafienie dla Raduni byłego warciarza Mateusza Kuzińskiego, ale wynik meczu ustali w 83 minucie. Hubert Sobol zdobył czwartego gola dla KKS-u Kalisz, który wygrał, przypomnijmy, w Stężycy z Radunią 4-1. W innych meczach 18 kolejki drugiej ligi piłkarskiej Stal Stalowa Wola pokonała GKS Jastrzębie 3-1. Sandecjanowy Sącz zwyciężyła Olimpię Grudziądz 1-0. Polonia Bytom zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg 3-3. Chojniczanka zremisowała z Wisłą Puławy 1-1. Rezerwy Zagłębia Lubin wygrały ze Stomilem Olsztyn 2-1. Jutro mecz rezerw ŁKS-u z Pogonią Siedlce.
17 kolejka trzeciej ligi. Oto komplet wyników. Kartuzja Kartuzy zremisowała z Kołem Kleczew 3-3. Rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z Unią Swarzyn 3-1. KP Starogard Gdański przegrał z Flotą Świnoujście 1-3. Pogoni Nowe Skalmierzyce pokonała Unię Solec Kujawski 5-2. Błękitni Stargard wygrali z Weekendem Luziną 2-1. Zawisza Bydgoszcz pokonał Noteć Czarnków 3-1. Wineta Wolin wygrała z Gdanią Gdańsk 2-1. Polonia Środa Wielkopolska pokonała Świt Skolwin ze Szczecina 1-0. Natomiast Elana Toruń wygrała ze Stolem Gniewino 3-0.
Piłkarski Arbut, czwarta liga, 17 kolejka spotkań. Powrót na fotel lidera zawodników Huraganu Powiedziska, którzy wygrali dramatyczny bój we wrześniu z tamtejszą Wiktorią 2-1. W innych meczach tej 17 kolejki Ostrowia zremisowała w derbach z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-1. Wiara Lecha Poznań uległa Mieszkowi Gniezno 2-6. LKS Gołuchów pokonał Polonię Chodzież 1-0. Kotwica Kurnik rozgromiła Koronę Piaski 7-1. Obra Kość wygrała z Pogonią Łobrzenica 5-0. Jarota Jarocin pokonał Tarnowie Tarnowo Podgórne 4-1. Lipno Stęszew przegrało u siebie z Jelbową Grobiec 3-6, a Polonia 1912 Leszno wygrała z Polonią 1908 Marcinkami Kępno 2-1.
W 15 kolejce 5 ligi w grupie pierwszej Sparta Szamotuły wygrała z Sokołem Pniewy 1-0. Nasza Dyskowolia Grodzisk Wielkopolski ograła Koronę Stróżewo 7-2. Zamek Gołańcz pokonał Wełnę Skoki 3-2. Polonia Jastrowie wygrała z Orkanem Chorzemin 3-0. Warta Międzychód zremisowała z Lubuszaninem Tcianka 3-3. Leśnik Margonin pokonał Spartę Oborniki 2-1, a Płomień przy Prostynia ograł KP Piła 4-1. Dzisiejszy mecz Piasta Kobylnica z Kłosem Budzeń ze względu na warunki atmosferyczne został odwołany.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej, 15 kolejka spotkań. Kłosę za Niemyśl wygrał z Mamlożem Swarzędze 4-0, a Wia Kamionki pokonała Zjednoczonych Trzemeszno 3-2. Przemysław Poznań wygrał z Lechią Kostrzyn 3-0. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska zremisowały z LKS-em Ślesin 2-2. SKP Słupca przegrał z Olimpią Koło 0-5. GKS Dopiewo uległ Poloninowi Strzałkowo 0-1. A Górnik Konin rozgromił Polonusa Kazimierz Biskupi aż 9-0.
Jeszcze grupa trzecia piątej ligi. Pelikan Grabów nad Prosną bezbramkowo zremisował z Rawią Rawicz. Warta Śrem pokonała Piasta Czekanów 3-2. Krobianka Krobia wygrała z Zewką Kobyla Góra 2-0. Astra Krotoszyn pokonała Piasta Poniec 8-1. Rezerwy KKS-u 1925 Kalisz wygrały z Kanią Gostyń 2-0. Dąbroczanka Pępowo wygrała z LZS-em Cielcza 8-2, a Wiktoria Ostrzeszów zremisowała z Orłem Mroczeń 2-2.
Teraz jesteśmy na piłkarskich stadionach, jeśli chodzi o panie. 11, ostatnia jesienna kolejka spotkań w Ekstraklasie pań i niestety porażka na własnym boisku Medyka Konin z Pogonią Tczew 1-2. Kolinianki prowadziły w tym meczu po trafieniu Jeleny Wujadinowicz w 16 minucie 1-0, ale później już gole strzelały zawodniczki z Tczewa. Najpierw Julia Olkiewicz w minucie 24, a wynik spotkania na 2-1 dla Pogoni ustaliła Klaudia Tobiczyk w minucie 75. W innych meczach tej 11 kolejki futbolu kobiecego w Ekstraklasie właśnie pan GKS Katowice pokonał UKS SMS Łódź 1-0. Czarne Sosnowiecy wygrały ze Śląskiem Wrocław 2-1. Drużyna Stomilanek Olsztyn uległa Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk 0-1. A Pogoń Szczecin wygrała z rekordem Bielsko-Biała 4-0.
W Ekstraklasie futsalistów świetnie w tym sezonie radzi sobie futsal Leszno. A z szefem klubu rozmawiał Grzegorz Hałasik.
GKS ma lepszy futsal Leszno. Dzielnie walczy w Fogo Futsal Ekstraklasie. Lesław Nowak, prezes klubu, bo początek na pewno bardzo dobry. Jedziemy dalej.
Zeszły sezon prowadzono play-offy, rozbudziliście apetyty, znaleźliście się w czwórce. Ten sezon ma być krokiem do przodu?
Tak, co sezon robimy ten mały krok do przodu i takie cele zostały postawione w tym roku przed drużyną. Widać, że ten początek sezonu jesteśmy wysoko w tabeli. Na pewno w tym play-offie chcemy zrobić coś więcej niż w ubiegłym. Zobaczymy, jak się sezon potoczy. Początek jest dobry, żeby tą pozycję startową dobrą do play-offów zająć.
Żeby coś ugrać w Fogo Futsal Ekstraklasie, która jest wymagająca z tymi play-offami, trzeba kadrę mieć szeroką. No wy zadbaliście, żeby miał kto grać.
Tak, wzmocniliśmy kadrę. Doszło 4 Ukraińców, tak naprawdę 4 Ukraińców. Bramkarz, 3 zawodników z pola, 2 Kolumbijczyków, którzy rozkręcają się z meczu na mecz. Tutaj dużo obiecujemy sobie po Jose Tangerife. Daniel znany, Daniel Gadziego znany już zawodnik w lidze. Do tego Ukraińcy Kolesnikow i Korzemiaka plus reprezentant Ukrainy Małyszko pierwszy raz w Polsce. To jest ten trzon, taki nowy zespół. Mówię o nowych zawodnikach, no ale też mamy sprawdzonych zawodników. Kacper Konopacki, Rajmund Ciecla, Marcin Firańczyk. Praktycznie wymieniłem cały skład, bo to są nasi starzy zawodnicy, którzy umieją ze sobą grać. Do tego trzeba było wkomponować nowych zawodników i to będzie, myślę, z meczu na mecz wyglądało coraz lepiej.
Co jest ważnym wydarzeniem tego sezonu, to powrót do trapezu.
Tak, po ponadrocznej przerwie wracamy do hali Trapez, do naszych leszczyńskich kibiców.
Leszczyński Trapez zawsze był waszą twierdzą. Tam zna się każdą klepkę. No teraz te klepki już są troszeczkę inne, oczywiście wymienione, ale nadal Trapez będzie twierdzą. Gdzie ma lepszy futsalu Leszno?
No chcemy tą twierdzę od nowa zbudować, klepki nowe. Na pewno liczymy na wsparcie kibiców, na głośny doping, i który ma nas ponieść do kolejnych zwycięstw.
Jeżeli wyniki będą takie jak obecnie, to z pewnością ten doping będzie równie mocny. W tej kolejce na wyjeździe futsal Reszno rozbił Sośnicę Gliwice aż 8-0. W ekstraklasie futsalistów mamy jeszcze jeden wielkopolski zespół, to Red Dragon z Pniewy, które w tej kolejce przegrały u siebie z Jagiellonią Białystok 3-4.
Na zegarze za 26 minut godzina 20. Co jeszcze do tej 20? Oczywiście będzie jeszcze koszykówka na żywo. Będzie jeździecka kawaliada na warszawskim Torwarze. Będzie trailowe bieganie niedaleko Poznania i będzie zaproszenie na pływackie Mistrzostwa Polski. Zostańcie Państwo z nami. No to w takim razie startujemy na razie jeszcze nie do hali D poznańskiego Postiru, tylko na warszawski Torwar, bo tam zakończyła się jeździecka kawaliada. Zawsze bardzo prestiżowa impreza, której zawsze z analitycznym podejściem przygląda się nasz reporter Grzegorz Hałasik i zawsze ma świetnych rozmówców. Posłuchajmy.
Wielkie brawa na warszawskim Torwarze dla Jarosława Skrzyczyńskiego, który na komboju w sobotnie popołudnie wygrał finałowy konkurs średniej rundy. Komboj to nowy koń w pana stawce, 8-letni, jeszcze młody, ale widać, że potrafi dobrze jeździć, bo tu w Warszawie też w jednym konkursie drugie miejsce.
Tak, to jest młody koń, ale myślę, że z dużą perspektywą. Także jeżdżę tego konia od roku i jakieś tam nadzieje pokładamy z nim na większe skakanie, że tak powiem. Ten koń już odkryłem, że potencjał ma, tylko musimy pracować jeszcze nad techniką, nad prowadzeniem. No i wiadomo, to trzeba troszeczkę czasu, żeby ten koń też złapał doświadczenie.
To powiedzmy o tych dwóch konkursach. Najpierw drugie miejsce, tam okazała się lepsza szwedzka zawodniczka, chociaż długo Skrzyczyński prowadził, a udało się przez cały konkurs utrzymać prowadzenie w sobotnie popołudnie.
Pierwszego dnia w tej rozgrywce było bardzo dużo koni, także pojechałem nie na, że tak powiem, na maksa, tylko tak w miarę możliwości konia, żeby nie zrazić go nigdzie. No i udało się utrzymać drugie miejsce, a dzisiaj też tak naprawdę nie jechałem, że tak powiem, mocno, tylko równo, równym tempem, tam jednego skróta zrobiłem i utrzymałem to prowadzenie. Myślałem, że go nie utrzymam, ale jednak utrzymałem.
Bo niektórzy mówią, że Skrzyczyński nawet jak się nie spieszy, to jest najszybszy.
Nie, bo to chodzi o równą, płynną jazdę tak naprawdę, nie? Wykorzystać każdy metr placu.
No ale skoro komboj pokazał się już 2 razy na Torwarze, to co w takim razie z niedzielną Grand Prix?
On już na tych zawodach ma koniec. Ja tak samo mam koniec, bo miałem tutaj 2 konie, także dzisiaj wyjeżdżamy do domu.
Trzeba po prostu ruchem koni poregulować, żeby mierzyć siły.
Tak, trzeba troszeczkę poregulować, że tak powiem, i patrzeć na przyszłość tego konia, żeby go gdzieś nie przeciążyć.
To jest w tej chwili koń numer 1, bo pamiętamy jeszcze cały czas Inturido?
Praktycznie Inturido jest numer 1. Ten jest młodszy, dochodzi, ale Inturido ma teraz do końca roku pauzę, odpoczywa. Od stycznia chodzą 2-3 konie takie, także będziemy walczyć mocniej.
A co jeszcze w tym roku? Widzimy się w Poznaniu na kawaliadzie?
No myślę, że tak. Jak się nic nie zawali, to będziemy.
No ale to są 4 gwiazdki, to są też oczywiście punkty.
Cały czas warto zbierać punkty do Pucharu Świata, bo to ułatwia nam dostęp do zawodów wyższej rangi.
To jeszcze w uzupełnieniu dodam, że konkurs Grand Prix wygrał Grek Angelos Tulupis na koniu Lord Max, a najlepszy z Polaków Michał Kazimierczak na Notisie zajął 8 miejsce.
Jarosław Skrzyczyński nieobecny już podczas tego konkursu Grand Prix na warszawskim Torwarze. Mamy nadzieję, że od 7 do 10 grudnia zobaczymy go na terenach targowych podczas poznańskiej kawaliady, a na pewno my teraz usłyszymy naszego sprawozdawcę Wojciecha Bernarda i czy będzie miał dobre wieści, bo przecież finiszuje mecz pierwszej ligi męskiej koszykówki Enea Basket Poznań kontra Węgry AZS Politechnika Opolska. Wojtku, dobre wieści?
Była emocjonująca koszykówka i końcówka dzisiaj w spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim. Emocji nie brakuje także w hali przy drodze dębińskiej. 20 sekund do końca meczu. Prowadzenie zespołu gości 77 do 75. Nie przerywają jeszcze akcji zespołu z Opola. Zawodnicy poznańscy, bo wiedzą, że będą mieć może jeszcze odrobinę tych sekund, ale teraz sytuacja zdecydowanie się pogorszyła, bo z boku boiska efektownym rzutem za 3 punkty w zespole AZS-u Politechniki Opolskiej popisał się Dominik Rutkowski. No i w ten sposób powiększa się też już do 5 punktów prowadzenie ekipy z Opola, 80 do 75, a na świetnej tablicy tylko 8 sekund do zakończenia całego spotkania. Niewiele tych punktów uzbierali w tej części gry zawodnicy trenera Przemysława Szurka, podliczając zaledwie 13 punktów. Sporo problemów ze zdobywaniem tych punktów pod koszem, sporo niecelnych rzutów, między innymi Marcina Dymały, który w pewnym momencie został zmieniony. Także straty tego zawodnika. Z kolei po drugiej stronie bardzo dobre spotkanie w tej odsłonie rozgrywał Michał List. 9 punktów w zasadzie w przeciągu chyba 4 minut zdobytych przez tego zawodnika. To sprawiło, że w pewnym momencie już 4 oczka wynosiła przewaga zespołu z Opola, 72 do 68. Trener Szurek poprosił o czas. Na moment to pomogło. Był taki fragment, kiedy były tylko 2 punkty straty. No i ta końcówka emocjonująca też zapowiadała, że tutaj jeszcze poznaniacy będą mieli szansę na doprowadzenie ewentualnie do dogrywki. A kto wie, może nawet przy rzucie za 3 punkty na wygraną w całym spotkaniu. Ale ta próba w wykonaniu kapitana drużyny gospodarzy Huberta Pabiana okazała się nieskuteczna, przejęta piłka przez gości, no i przed tym momentem ten rzut za 3 punkty, który sprawia, że szanse poznaniaków na to, aby zainkasować tutaj komplet, zdecydowanie zmalały. Trochę poprawiona sytuacja na tablicy, nie 8 sekund, ale 9 sekund. Czy to coś jest w stanie zmienić w ostatecznym rozstrzygnięciu tego spotkania? Przekonamy się, dwoi się i troi wspomniany przeze mnie wcześniej Amerykanin Brandon Randolph, 27 punktów, później jeszcze w tej kwarcie dołożone kolejne, ale jeden zawodnik meczu nie wygra. Tutaj tylko Marcin Dymała miał ponad 10-punktową zdobycz. Po drugiej stronie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Poznaniacy jeszcze z boku boiska. Będzie swojej szansy szukał pewnie Brandon Randolph. Jeszcze próba zagrania do środka. Strata, nie. Jeszcze utrzymali się przy tej piłce poznaniacy. Nie utrzymali się. Piłka odbita od nóg Patryka Pukotyckiego i niestety wychodzi poza boisko. Będzie z boku teraz wznawiał grę zespół z Opola. Już nawet nie śpieszą się ze wznowieniem, z rozgrywaniem tej akcji, bo wiedzą dobrze, że przez te 2 sekundy pozostałe do końcowej syreny utrzymają tę piłkę. Tak też się stało. Końcowa syrena przy niekorzystnym wyniku dla zespołu z Poznania, który przegrywa kolejny mecz przed własną publicznością. Chcieliśmy przerwania tej serii porażek na własnym parkiecie. Dzisiaj się jeszcze nie udało. 75 do 80 przegrywam zespół Enei Basketu Poznań z AZS-em Politechniką Opolską. Bardzo dobre spotkanie. Przypominam jeszcze raz w wykonaniu Brandona Randolfa, ale jeden zawodnik meczu nie wygra, reszta poznańskiej ekipy jakby odrobinę nie dojechała, za to po drugiej stronie, no jak na zespół przystało, większość zawodników, którzy mieli okazję występować tutaj w końcówce tego spotkania, miała na swoim koncie ponad 10-punktową zdobycz i taka drużynowa, zespołowa gra przyniosła dzisiaj trochę więcej efektów, a zwłaszcza efekt końcowy w postaci zwycięstwa zespołu gości. 75 do 80, czekamy na kolejne mecze poznaniaków, za tydzień wyjazdowe starcie w Koszalinie, to drużyna w Kołobrzegu, przepraszam, to drużyna z czołówki pierwszej ligi, ale poznaniacy w tym ostatnim okresie lepiej spisują się właśnie na parkietach rywali, więc może tamtę serię podtrzymają, bo tę dzisiaj niestety przed własną publicznością też podtrzymali, przegrywając 75 do 80.
Ciekawi jesteśmy także po meczowej opinii trenera Przemysława Szurka, z którym bez wątpienia porozmawia nasz reporter, nasz sprawozdawca Wojtek Bernard. Wojtku, dziękujemy Ci za te relacje, choć rzeczywiście wynik dla fanów męskiej koszykówki w stolicy Wielkopolski nieszczególny.
Oby lepiej było podczas tych wyjazdowych spotkań. My w naszej audycji zmieniamy dyscyplinę. Teraz pomówimy o terenowym bieganiu w ramach rozpoczętego cyklu Warta Challenge.
Ten weekend, a dokładnie sobota, to pierwsza impreza cyklu Warta Challenge 2023, łamane przez 2024. Animator, organizator tych imprez, pan Krzysztof Pilarski. Zaczynacie taki jesienno-zimowy cykl właśnie tą sobotnią imprezą.
Tak jest. Zwykle startujemy w okolicach Biegu Niepodległości. W związku z tym od kilku sezonów każdy bieg ma swoją nazwę, swój tytuł przewodni. W związku z tym 18 listopada, aby nie kolidować z natłokiem wielu imprez w okolicach 11 listopada, więc robimy zwykle tydzień po tym wielkim zamieszaniu niepodległościowym swój bieg niepodległości w Lasach Nadwarciańskich.
No właśnie, dokładnie gdzie jest ta lokalizacja, jak wygląda ta trasa biegowa?
Lokalizacja od drugiego sezonu wstecz, czyli teraz już druga, została przeniesiona z Pałacu Biedrusko nieco bliżej Poznania, a mianowicie bliżej Radojewa, na Łysy Młyn. Wielu uczestników mówi, że bliżej natury, więc bardzo dobrze to imprezie zrobiło. Trasa jest nadwarciańska, czyli biegniemy od parkingu leśnego na Łysy Młynie, czyli również tam, gdzie zaczyna się ścieżka biegowa oznaczona na stałe, bo nie wszyscy poznaniacy wiedzą, że tam od kilku lat jest ścieżka treningowa i ścieżka zdrowia, na której można również trenować sobie w lesie. Więc wbiegamy na ścieżkę biegową i biegniemy w stronę Naramowic, stawu młyńskiego i tam, zataczając krąg, zatrzymujemy się na punkcie odżywczym zlokalizowanym przy dawnej leśniczówce Naramowice i wracamy z powrotem, w tym sezonie biegnąc obok kładki przez Wartę, wracamy na Łysy Młyn.
Czyli piękne leśne dukty. Trzeba być odpowiednio przygotowanym do startu w takiej imprezie, szczególnie w tym okresie, kiedy są liście, bywa ślisko, gdy popada deszcz, to trzeba już o tym myśleć. I jak wielu uczestników bierze udział w takim bieganiu właśnie w cyklu Warta Challenge, w tym pierwszym biegu?
Filozofia biegania u nas, czy w ogóle w lesie, jest dość specyficzna, bo nie dość, że biegamy pośród 200 pomnikowych dębów, to jest jeden z powodów, dla których biegacze uznali, że jest to jedna z najpiękniejszych tras biegowych w Polsce. Przyjeżdżają do nas ludzie po to, aby właśnie po sezonie się roztrenować, albo zacząć podbudowę objętościową, wydolnościową do nowego sezonu, albo po prostu spotkać się ze znajomymi i potruchtać z nogi na nogę. Oczywiście biorąc pod uwagę warunki leśne, słote, które panuje, albo śniegi, wskazane jest obuwie trailowe, ale jak obserwuję, jak organizator, biegacze przyjeżdżają również w butach zwykłych, asfaltowych, takich, które mają być może w domu, bo jeszcze nie biegali w lesie, co dzisiaj wydaje się dość trudne do wytłumaczenia, ale tak, parę lat temu, kiedy zaczynaliśmy, 10 lat temu cykl biegowy nad Wartą, to był jeden z nielicznych biegów, na palcach jednej ręki można było policzyć, że to jest jeden z nielicznych biegów organizowanych w lesie, więc wtedy biegacze przychodzili z tym, co mieli, wyciągali z szafy i da się pobiec, oczywiście, że da się pobiec w normalnych butach z płaską podeszwą.
To jeszcze zerknijmy teraz błyskawicznie na kalendarz. Wiadomo, 18 listopada ta premierowa odsłona nastąpiła, a teraz jeszcze w tym roku bieg mikołajkowy, zdaje się, a później co?
Tak jest. Właśnie, bardzo łatwo jest sobie skojarzyć te daty. W związku z tym, że te biegi są tematyczne, jest bieg niepodległości w okolicach Święta Niepodległości, potem jest bieg mikołajkowy zawsze w okolicach Mikołajek. W tym roku przypadnie to sobota 9 grudnia. Potem przypadnie bieg noworoczny, w tym roku w Trzech Króli 6 stycznia. Następny bieg w lutym, no to wiadomo, że bieg walentynkowy. W tym sezonie to będzie 10 lutego. No i na zakończenie finał w okolicach Dnia Kobiet, czyli w okolicach 8 marca. W tym sezonie, a w następnym roku, 24, przypadnie to akurat 9 marca. Więc nie trzeba zapamiętywać dat, wystarczy zapamiętać te tematyczne, o których medialnie dookoła wszędzie słyszymy wydarzenia i wtedy łatwo pamiętać o Warta Challenge.
Te daty dopiero przed nami, a pierwsza odsłona Warta Challenge 2023, łamane przez 2024, już za nami. W okolicach Biedruska biegano. Jeśli chodzi o rywalizację na maratońskim dystansie, to zwyciężył Tomasz Rypiński przed Grzegorzem Cebulą i Tomaszem Nowaczykiem. Wśród pań najlepsza na tym antycznym dystansie biegając po leśnych duktach oczywiście okazała się pani Anna Siudzińska, a jeśli chodzi o rywalizację na o połowę krótszym dystansie półmaratonu, Konrad Kaszubiak najlepszy przed Arkadiuszem Stecem i Piotrem Kończalem, a na czwartej znakomitej pozycji w generalce uplasowała się najlepsza z pań Dorota Lutomska. A propos półmaratonu, ale tego z ulicznych, to oczywiście w najbliższą sobotę przed południem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbędzie się podsumowanie cyklu Grand Prix Wielkopolski w bieganiu półmaratońskim. To, żeby jeszcze tak w kontekście nie tylko Wielkopolski, ale Polski powiedzieć, to jest jeszcze bardzo dobra informacja z soboty, jeśli chodzi o Puchar Polski Seniorek w rywalizacji florecistek. Wczoraj wielkopolskie triumfy. Martyna Synrobska zdobyła ten Puchar Polski, a w finale pokonała w Gdańsku Renatę Tomczak z IKS-u Leszno 15-8. Ciekawa rywalizacja ta ogólnopolska, także z udziałem wielkopolskich sportowców.
A duża ogólnopolska impreza od czwartku na basenie Term Maltańskich to zimowe pływackie Mistrzostwa Polski. Mówi prezes Wielkopolskiego Związku Pływackiego Jacek Tim.
Koniec listopada. Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców, największa impreza w Polsce. Trochę nietypowo, bo jak wszyscy wiemy, zimowe mistrzostwa zawsze odbywały się na krótkim basenie, a tym razem odbędą się na długim, ponieważ jest to ostatnia kwalifikacja do Mistrzostw Świata w Doha, które odbędą się na początku przyszłego roku, a jednocześnie Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego stwierdził, że lepiej, żeby pływali zawodnicy w tym ostatnim okresie przed olimpiadą na długim basenie. Także spodziewamy się najlepszych polskich zawodników, być może jeszcze ktoś inny dojedzie, zobaczymy. No i dużej frekwencji. Czterodniowe zawody, które rozpoczną się w czwartek, skończą się w niedzielę. Także warto przyjść na Termy Maltańskie i poobserwować najlepszych polskich zawodników 23-26 listopada. No, zawody będą na pewno mocno obsadzone, również jeżeli chodzi o liczbę zawodników, którzy się zgłoszą. Liczymy na dużą frekwencję, no i na to, że będą padały doskonałe wyniki.
No właśnie, my też na to liczymy i także liczymy na udany występ pływaczki i pływaka Warty Poznań. Są takie największe gwiazdy ostatniego poznańskiego pływania. Także mamy świetną Julię Majk z Kalisza, która też kapitalnie prezentuje się podczas zawodów nie tylko ogólnopolskich. Udane występy naszych wielkopolskich pływaków także podczas Grand Prix Pucharu Polski w Puławach całkiem niedawno, a więc od czwartku, od godziny 9:00 te Mistrzostwa Polski na Termach Maltańskich się rozpoczynają. Zawsze są takie dwie sesje, ta przedpołudniowa głównie eliminacyjna, a od 17:00 też już w czwartek pierwsze finały, emocje sporo. Warto wybrać się na trybuny tego 50-metrowego basenu Term Maltańskich, bo tam ta wspaniała rywalizacja będzie się odbywać. Serdecznie polecamy, podobnie jak audycje sportowe i transmisje na antenie Polskiego Radia Poznań w najbliższym tygodniu. Jutro pierwsze serwisy 7:05, wieczór to 19:05 i 22:05. We wtorek też serwisy o stałych porach, ale o 21:05 kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Tym razem będzie piłkarskie, poświęcone Warcie Poznań, szczególnie tej części organizacyjnej, bo gośćmi w naszym studiu będą właściciel piłkarskiej Warty Poznań Bartłomiej Fariaszewski i nowy prezes, pan Artur Meissner. To wtorek, to 21:05, magazyn piłkarski Kolejosz w czwartek o 17:15, a od sobota i niedziela to emocje piłkarskie, ekstraklasy i transmisji. Redaktor Hałasik wybierze się do Warszawy w sobotę.
16 kolejka, dokładnie PKOBP Ekstraklasy i ciekawie zapowiadający się mecz Legii Warszawa z Wartą Poznań. Ostatnio nudy przy okazji rywalizacji Kolejorza z warszawską Legią, jeśli chodzi o te poczynania boiskowe. Liczymy na to, że nudów nie będzie jednak w spotkaniu Legii Warszawa z Wartą Poznań. Dzień później to, zdaje się, my będziemy mieli przyjemność
tak
dla państwa komentować.
Ale sobota, przypomnijmy, to godzina 20:00 tak. I nasza miejska stacja MC Radio 121, sobota 20:00, prosto z Łazienkowskiej Grzegorz Hałasik o meczu będzie opowiadał Legii z Warciarzami, a dzień później my od 17:30 zgłosimy się z Bułgarskiej, bo tam mecz Lecha z
Łódzkim Widzewem, to
który
będzie...
wczoraj wygrał zaległe spotkanie z Ruchem Chorzów 2-1.
I zobaczymy, jak zaprezentuje się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolej już też w takim momencie, w którym no nie może sobie za specjalnie pozwolić na stratę punktów, więc już teraz zapowiadamy te emocje od 17:30, ale warto być z nami wcześniej, bo już o 17:00 rozpoczniemy specjalne
redaktor
wydanie.
Redaktor Bernard będzie w tym studiu prowadził specjalne wydanie audycji.
W sportowym rytmie. Miejmy nadzieję, że przyniesie nieco więcej szczęścia niż dzisiaj poznańskim koszykarzom. Także my już teraz serdecznie polecamy to, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że zacznie budować nową.
Dobra, mamy 19 dzień listopada, 323 dzień roku. Sporo się działo na sportowych arenach, nie tylko Wielkopolski. To sobie przypomnijmy. A propos tej koszykówki, o której wspomniałeś, to dużo lepsze, choć też wielkie emocje emocje w meczu Ekstraklasy męskiej koszykówki RGBM Stali z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
Olbrzymie emocje i tam mnóstwo się działo w ostatnich w zasadzie sekundach dogrywki, bo już kiedy zegar wskazywał 0-0, to wydawało się, że ten mecz wygra drużyna z Dąbrowy Górniczej, bo wówczas prowadziła z to 2-101, ale ostatecznie protesty ostrowskich zawodników, zegar przesunięty o 1 sekundę i ta 1 sekunda wystarczyła do tego, żeby zdobyć zwycięskie punkty i ostatecznie wygrać w tym spotkaniu z MKS-em Dąbrowa Górnicza 103-102. Takiego szczęścia nie mieli dzisiaj poznaniacy z NA Basketu, którzy w pierwszej lidze przegrali z akademikami z Politechniki Opolskiej 75-80. Pierwszoligowe siatkarki NA Energetyka Poznań przegrały z kolei u siebie z Legionowią 1-3 w zaległym spotkaniu 7 kolejki. W lidze centralnej piłkarzy ręcznych Nielba Wągrowiec przegrała ze Stalą Gorzów Wielkopolski 27-29, a zawodnicy Waterpolo Poznań też niestety przegrali w Ekstraklasie na wyjeździe z AZS-em UW Waterpolo Warszawa 8-12. Co poza tym wydarzyło się w sporcie? Piotr Zieliński to kolejny piłkarz, który opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem z Łotwą. Wcześniej, przypomnę, to zgrupowanie opuścił także Paweł Bochniewicz, no ale są też dobre informacje. Pozostał Karol Świderski, który w przerwie ostatniego meczu z Czechami musiał udać się do szpitala. Ten towarzyski mecz z Łotwą, ostatni już tegoroczny mecz reprezentacji Polski, we wtorek o 20:45. Angelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek zajęły trzecie miejsce w drużynowej rywalizacji sprinterek podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Wójcik była ponadto najlepsza w grupie B na 500 metrów. Wśród mężczyzn na 1000 metrów jedyny Polak w grupie A, Damian Żurek, zajął 12 miejsce. I jeszcze Formuła 1, pewny już trzeciego z rzędu tytułu, Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał pierwszy od ponad 40 lat wyścig w Las Vegas przed ostatnią rundę Mistrzostw Świata. To jego 6. zwycięstwo z rzędu i 18. w trwającym sezonie. Drugie miejsce zajął reprezentant Monaco Charles Leclerc z Ferrari. Trzeci na mecie był Sergio Perez z Red Bulla. Meksykanin zapewnił sobie tytuł wicemistrza świata.
Tak patrzę na to, co muzycznie przygotował nam Marcin Rzyski, a za chwileczkę wypuści nam, mówiąc tak trochę kolokwialnie, nasz realizator Krzysztof Jankowski. To będzie Passenger oraz Ed Sheeran. Let Her Go. To będzie na pożegnanie z tym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Skoro już powiedziałem, to dziękujemy Krzysiowi Jankowskiemu za to, że tak pięknie nam tę audycję zrealizował. A mam nadzieję, że Państwo zgodzą się, że fajnie poprowadzili tę audycję i przygotowali.
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, do usłyszenia.